tydzień w Wielkopolsce.
Dzień dobry, 9 minut po godzinie 15, sobota, 24 dzień stycznia. Program realizuje Jarosław Pachczyński, przed mikrofonem Adam Michalkiewicz, a w studiu goście Paweł Antuchowski, Głos Wielkopolski.
Witam serdecznie.
I Witold Kudzewicz, epoznań.pl.
Dzień dobry.
Do 16 najważniejsze tematy ostatnich dni w Poznaniu i Wielkopolsce, ale mam wrażenie, że dzisiaj program zdominuje zdecydowanie jeden temat.
To był tydzień w Wielkopolsce.
Bo w tym tygodniu prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak odwołał swojego zastępcę Mariusza Wiśniewskiego. Nie jest to zwykła dymisja. O tym, czy do niej dojdzie, spekulowano od wielu tygodni. A dlaczego nie jest to zwykłe odejście? Jaśkowiak i Wiśniewski należą do Koalicji Obywatelskiej. Wiśniewskiego bronili radni Koalicji Obywatelskiej, ale także radni osiedlowi. W kolejnych wyborach prezydenckich Jacek Jaśkowiak z powodu ustawowego ograniczenia liczby kadencji nie może już startować. I to właśnie o Wiśniewskim mówiło się już od wielu lat, że ma ambicje prezydenckie i to on może zostać kandydatem Koalicji Obywatelskiej, która w Poznaniu ma najwyższe poparcie i to ona zazwyczaj zgarnia całą pulę. W tej rywalizacji pojawił się jednak ktoś jeszcze. Był asystent, doradca prezydenta Poznania Jacka Jaśkowiaka, który najpierw był wiceprezesem miejskiej spółki, w ubiegłym roku został zastępcą prezydenta Poznania, to Marcin Gołek i o nim również mówi się, że ma ambicje, by zastąpić Jacka Jaśkowiaka. To posłuchajmy na początek prezydenta Poznania Jacka Jaśkowiaka, który w tym tygodniu odwołał Mariusza Wiśniewskiego. Oficjalnie chodziło o kontrolę w Zarządzie Dróg Miejskich. W ubiegłym roku CBA zatrzymało naczelnika ZDM-u, który miał być złapany na gorącym uczynku. W domu tego naczelnika znaleziono sporo gotówki, a razem z pracownikiem ZDM-u zatrzymani zostali także przedstawiciele firm deweloperskich. Na początek prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak.
Przedstawił mi swój punkt widzenia okresu, którym sprawował funkcję zastępcy. On uważa, że ta jednostka działała idealnie, że on wszystko przez 11 lat robił idealnie. Dowiedziałem się jeszcze też nowej rzeczy, że 75% wszystkich sukcesów, które są mi przypisywane, są dzięki niemu. No to się dzisiaj dowiedziałem tego, bo wcześniej nie wiedziałem. Ale uważam, że w emocjach również potrafię zrozumieć wzburzenie Mariusza Wiśniewskiego, czy to są przykre sytuacje i absolutnie w tym nie widzę. To są normalne zachowania.
Panie prezydencie,
to nie jest łatwo rozumiem. Też, kiedy trzeba kogoś odwołać, kiedy trzeba z kimś rozwiązać umowę o pracę, czy nawet jak odwołać ministra. No tak.
Panie prezydencie, bo czas ucieka, jeszcze mam dwa ważne pytania, ale tak zakładając, oczywiście hipotetycznie, oczywiście zakładamy, że taka sytuacja nie będzie miała miejsca, gdyby w jakimś podległym decernacie, którego zwierzchnikiem jest Marcin Gołek, doszło również do korupcji, też pan odwoła?
Oczywiście, że tak. No ale oczywiście odwołam każdego, jeżeli dojdzie do sytuacji, w której dojdzie do korupcji, jeżeli dojdzie do sytuacji, w której ta jednostka, w której by doszło do korupcji z uwagi na takie czy inne zaniechania, czy na takie, a nie inne błędy w kontrolowaniu pewnych elementów i obszarów, że zostały stworzone takie warunki do korupcji, niezależnie od tego, to byłoby związane z naiwnością, czy też z jakimiś innymi, to w tym zakresie oczywiście, że taką decyzję podejmę i to dotyczy każdego z zastępców.
Z Jackiem Jaśkowiakiem w czwartek rozmawiał Wojciech Chmielewski. Posłuchajmy jeszcze Mariusza Wiśniewskiego. On w piątek zwołał konferencję, czyli dzień po swoim odwołaniu. Komentował to odwołanie także wczoraj w rozmowie Radia Poznań. Również rozmawiał z nim Wojtek Chmielewski.
Prezydent może mnie zwolnić, odwołać z funkcji zastępcy prezydenta miasta Poznania, natomiast mieszkańcy nie zwolnili mnie ze służby na rzecz miasta Poznania. I to jest dla mnie najważniejsze. Oni są prawdziwym suwerenem w Poznaniu. I w istocie było też tak, że ja do tej kadencji obecnie trwającej zostałem przecież też wybrany przez mieszkańców do Rady Miasta. Jako jedyny zresztą wiceprezydent w Poznaniu poddawałem się takiej weryfikacji. No plus te wszystkie gesty, tysiące komentarzy, słów wsparcia płynących zewsząd, także klubu Koalicji Obywatelskiej. Natomiast dzisiaj na konferencji prasowej powiedziałem jedną rzecz dla precyzji. Mianowicie ja jestem gotów do takiego startu, bo to 24 lata, a zwłaszcza ostatnie 11 lat, bez wątpienia mnie przygotowało do tej funkcji. Jeśli będzie wola taka Koalicji Obywatelskiej i będzie też wola mieszkańców, bo na końcu mieszkańcy są tym suwerenem, to ja jestem w ten czas gotowy do takiego startu. I tak też do tego podchodzę, także to jeszcze nie jest ogłoszenie startu, natomiast po prostu na pewno wykazanie gotowości.
I teraz czas na komentarze. Paweł Antuchowski, Głos Wielkopolski, Witold Kundzewicz, epoznań.pl. Panowie zaskoczeni, że wydarzyło się to właśnie w czwartek. No, mówiliśmy o tym od wielu tygodni, spekulowaliśmy, zastanawialiśmy się, dywagowaliśmy, a w czwartek nagle po południu informacja.
To było jak z hiszpańską inkwizycją, nikt się jej nie spodziewał. Ale, bo właściwie wszyscy się spodziewali, ale nikt się nie spodziewał, kiedy to będzie. Termin niektórzy twierdzą, że nieprzypadkowy. Ja sam swego czasu jeszcze w grudniu pisałem o tym, że to okienko na odwołanie Mariusza Wiśniewskiego, ono jest teraz, czyli właśnie tam od grudnia, kiedy mniej więcej zaczęła się ta cała heca, powiedzmy, do 8 marca, czyli do wyborów w Koalicji Obywatelskiej, kiedy to będzie wybierany między innymi szef regionu. Już dzisiaj wiemy, że szefem regionu będzie kto inny.
Wszystko wskazuje, że Jarosław Urbaniak, poseł tak z Ostrowa.
I wszystko wskazuje też na to, że Jarosław Urbaniak jest zwolennikiem Mariusza Wiśniewskiego.
Tylko czy Jacek Jaśkowiak przejmowałby się, co mówi szef regionu, szef Koalicji Obywatelskiej, skoro nie przejmował się tym, co mówią radni i nie działacze Koalicji Obywatelskiej?
Może, bo tutaj pan Rafał Grupiński nie zabrał głosu w tej całej dyskusji. Być może faktycznie zgodził się na to, żeby Mariusza Wiśniewskiego odwołać, ale tego nie wiemy, bo nikt tego nie chce powiedzieć oficjalnie, a i źródła nieoficjalne też nie mają takiej pewności. Natomiast to, co się wydarzyło i też to, jak to wydarzenie rozegrał Mariusz Wiśniewski, to co się właśnie wydarzyło wczoraj na Starym Rynku, właśnie ta konferencja prasowa, która tak naprawdę zamieniła się w wiec poparcia, bo nawet tam były przecież skandowane hasła Mariusz, Mariusz, że naprawdę można było się poczuć bardziej jak na wiecu przed wyborami prezydenckimi.
Tylko wyborów na razie nie ma, za 3 lata.
Tylko wyborów na razie nie ma, ale to bardziej chodziło mimo wszystko o to, żeby pokazać, że partia jest tutaj. Że to, co zrobił Jacek Jaśkowiak, było wbrew woli partii. No i teraz pytanie, co partia z tym zrobi.
To Paweł Antuchowski, Głos Wielkopolski, teraz Witold Kuncewicz, Poznań.pl. To chodziło o korupcję, czy o pozbycie się konkurencji dla Marcina Gołka?
Mnie argumentacja prezydenta Jaśkowiaka nie przekonała.
O korupcję w ZDM-ie, dodajmy
jeszcze. Oczywiście korupcją jesteśmy wielkim przeciwnikiem, bo wszyscy tu się zgadzamy. Natomiast nie wykazała kontrola żadnego zaniechania na poziomie Mariusza Wiśniewskiego, więc jeśli by narracja Jacka Jaśkowiaka była, trzeba by brać ją serio, czyli chcemy wypalić żelazem do końca, to na tej samej zasadzie Jacek Jaśkowiak powinien się podać do dymisji, ponieważ jeżeli Mariusz Wiśniewski ponosi odpowiedzialność za coś, gdzie nie wykazano mu żadnego zaniechania, tylko dlatego, że to był jego część, no to jego zwierzchnik też, to są dla mnie tak samo mocna argumentacja, że powinien się w takim razie podać do dymisji. Redaktor mówił o okienku pogodowym, czy transferowym do tego zdarzenia. Mi się wydaje, że tutaj czas grał rolę, im szybciej to się zdarzyło, czyli im więcej czasu zostanie do wyborów, tym gorzej dla Mariusza Wiśniewskiego, a tym lepiej dla Marcina Gołka, bo to jest jakby sytuacja tak czytelna, komu ten transfer służy, że te takie oburzające słowa Jaśkowiaka, że to absolutnie nie o to chodzi w ogóle, proszę go nie denerwować, no jakby są strasznie naiwne. To jest jakby bardzo, bardzo czytelna rzecz. No i jest to oczywiste, że Mariusz Wiśniewski, traci punkt zaczepienia w samorządzie, bardzo solidny punkt, który wykorzystywał bardzo dobrze. Nie bardzo ma co robić do wyborów, tak? No, czyli będzie szukał dla siebie pomysłu, ale to nie jest tak oczywiste, jak
nie jest nawet radny, dokładnie, bo musiał się zrzec tego mandatu, kiedy zostawał zastępcą Jacka.
Dokładnie tak, zrobił to po to, żeby zostać wiceprezydentem, tak? Teraz nie może tego wykorzystać. I ten wczorajszy wiec poparcia, on był, no, oglądałem go na żywo i miałem wrażenie, że nic lepszego nie mogło się zdarzyć prezydentowi Wiśniewskiemu, ale potem taka refleksja, no gdyby to było rok przed wyborami, to faktycznie nic lepszego by się nie mogło zdarzyć, ale czy ten czas będzie mógł być zagospodarowany?
Czyli
nie
3 lata to jest tak dużo, że wszystko może się zdarzyć i za 3 lata sytuacja polityczna może się zmienić. Już emocje nie będą.
Za rok, za 2 będą już zupełnie inne.
Czyli Mariusz Wiśniewski nie może być pewny tej nominacji jako kandydat Koalicji Obywatelskiej za 3 lata, bo wczoraj słyszeliśmy, że tak, to na pewno i tak dalej. Mariusz Wiśniewski, wielu działaczy mówiło.
Ja jestem ostrożny tutaj z takimi wyrokami, że on z sądami, że on na pewno taką nominację dostanie. Oczywiście bardzo prawdopodobne, że ten, kogo będzie Platforma czy Koalicja nominowała w Poznaniu, ten zostanie następnym prezydentem. Więc jakby jest to co grać. Natomiast 3 lata to jest bardzo dużo czasu. W samej Platformie są tarcia, to nie jest tak, że jest jedna grupa dominująca, ale nie ukrywam, że w tej grze politycznej słowa, które mówił Jacek Jaśkowiak, no mnie przeraziły, kiedy ja słyszałem, że Jacek Jaśkowiak mówi, że przeprosił Rafała Grupińskiego za korupcję. On powinien przeprosić poznaniaków. Czy on się spowiada Rafałowi Grupińskiemu za to, co się dzieje w urzędzie i czuje, że to jest jedyne źródło, które powinno być tutaj udzielać rozgrzeszenia. No bardzo, bardzo dla mnie niepokojące słowa.
A styl, w jakim Jacek Jaśkowiak odwołał Mariusza Wiśniewskiego?
To znaczy się z relacji obu panów wynika, że nie był to SMS, jak niektórzy spekulowali.
Ale panowie słyszeliśmy, że rano spotkali się w kinie Muza, był jakiś film, tak. Razem oglądali, potem Jacek Jaśkowiak w urzędzie zaprosił swojego zastępcę do gabinetu, był też sekretarz miasta, no i tam go odwołał, a w zamian miał usłyszeć od Mariusza Wiśniewskiego, że tak naprawdę wszystkie sukcesy Jacka Jaśkowiaka to są 3/4 sukcesów Jacka Jaśkowiaka to są sukcesy Mariusza Wiśniewskiego.
Też wydaje mi się, że Jacek Jaśkowiak specjalnie nie próbował kontrować tego zdania, mimo że to.
Ale chyba go to zdanie zdenerwowało, mam wrażenie. Prezydent wielokrotnie powtarzał, że to 75% i tak dalej.
Możliwe, że może to jest zbyt daleko idący osąd, ale można odnieść wrażenie, że prezydent Poznania trochę zapomniał, kto go na ten urząd wyniósł. Że to, że mieszkańcy, to jest oczywiste, ale to, że przede wszystkim Koalicja Obywatelska i przede wszystkim także tam niebagatelną rolę odegrał Mariusz Wiśniewski. I za pierwszym, i za drugim razem. A przestał, być może przestał być wygodny, dlatego, że nie chciał tutaj składać jakichś deklaracji wierności. Chciał trochę też, zaczął też grać na siebie, jak to się mówi kolokwialnie, co też było widać w mediach społecznościowych. Chociaż z drugiej strony...
Tylko zaczął grać na siebie wtedy, kiedy zaczął być też odsuwany od pewnych...
Tak, dokładnie tak. I on też my to już widzieliśmy prawie pół roku temu, mówimy dziennikarze. Oczywiście dopóki był zastępcą prezydenta, on temu zaprzeczał, albo przynajmniej nie mówił tego głośno, co też pokazuje pewną klasę jednak, że dopóki gramy w tej samej drużynie, to gramy do jednej bramki. I dlatego też
Jacek Jaśkowiak... cały czas są w tej samej drużynie w Koalicji Obywatelskiej.
No tak, ale Jacek Jaśkowiak zwalniając Mariusza Wiśniewskiego, trochę go też zwolnił z takiego nieatakowania i jego, i Marcina Gołka. Bo to, że Marcin Gołek, on oczywiście zaprzecza i broni się rękami i nogami przed tym, żeby stwierdzić, że on jest szykowany na następcę Jacka Jaśkowiaka, ale to po prostu widać chociażby w przekazie w jego mediach społecznościowych.
Wracam do pytania o styl, w jakim to wszystko się odbyło, Witold Kundzewicz, Poznań.
Sam styl technicznie, spotkanie, to, że rano było jakieś spotkanie w kinie, no to mnie nie oburza. To znaczy, to jest normalne, że osoby bardzo zabiegane, mające dużo zobowiązań, no mają różne rzeczy, różne plany, no i jakaś tam kultura wymaga, żeby to wszystko zmigować, tak? Czyli odbyć te spotkania zaplanowane i też znaleźć czas na szczerą rozmowę. To jest zrozumiałe, że w tym kinie się panowie przywitali, no to mnie nie dziwi. Natomiast powód jest, no dla mnie znaczy zrozumiały, tylko no jakby to sytuacja jest bardziej zrozumiała niż to, co mówi prezydent Jaśkowiak, tak? Czyli mnie zupełnie nie przekonuje to, że czyli za korupcję w ZDM-ie...
Punkty za styl zdecydowanie wyższe niż w przypadku odwoływania na przykład Katarzyny Kierzek-Koperskiej, gdzie tam słyszeliśmy SMS-em to się nastąpiło.
Tak, oczywiście to jest, SMS-em zawsze jest to skandaliczne wobec kobiet.
Tylko prezydent potem mówił, że pandemia była, COVID.
No tak, ale tutaj to była rozgrywka taka wagi ciężkiej z perspektywy Jaśkowiaka także i to, jak on się już do tego zabierał, jakie były przecież, też śledziliśmy chyba wspólnie to, co się działo na sesji budżetowej, tak, no to jakby ten temat był rozgrywany z wielu stron i no w końcu postanowił go dopiąć. To jest inaczej. Czy to jest błąd polityczny, okaże się, jeśli Marcin Gołek zostanie prezydentem, to nie jest takie pewne, ale to jest absolutnie polityczna zagrywka, a nie myślenie o dobru miasta.
Tak.
Też pytanie brzmi, co teraz zrobią radni Koalicji Obywatelskiej, bo oni nie przedstawili w ciągu, powiedzmy, 24 godzin od tego, jak to się wydarzyło, jakiegoś twardego stanowiska, że...
To posłuchajmy może przewodniczącej klubu Koalicji Obywatelskiej Małgorzaty Dudzic-Biskupskiej. W czwartek wieczorem, czyli w tym dniu, kiedy Jacek Jaśkowiak odwołał Mariusza Wiśniewskiego, radni spotkali się z prezydentem Jaśkowiakiem. Jacek Jaśkowiak tłumaczył im, dlaczego odwołał Mariusza Wiśniewskiego. Rozmowa była pełna emocji, mówiła dzień później przewodnicząca klubu radnych KO i tłumaczyła też, że spotkanie z prezydentem było po to, żeby współpraca z nim nadal układała się dobrze.
Nigdy nie wymagaliśmy od prezydenta tego, aby podjął jakąś konkretną decyzję albo jej nie podejmował. Jedyna prośba i rozmowy z prezydentem polegały na tym, że zanim podejmie taką decyzję, poinformuje radnych przede wszystkim o wynikach kontroli.
A poinformował?
Nie.
Czyli nie dotrzymał słowa?
Tak.
To jak ta współpraca może się układać z człowiekiem, który nie dotrzymuje słowa?
Panie redaktorze, ale do czego pan namawia radę?
Nie, ja nie namawiam, ja pytam. Pytam, 3 lata w tej chwili państwo musicie jakoś rządzić i zastanawiam się, jak będzie ta współpraca wyglądała z punktu widzenia też rządzenia miastem.
Zawsze w Radzie Miasta radni działają na rzecz dobra miasta. Jeśli przedstawiane są nam uchwały, które są z korzyścią dla miasta, które porządkują pewne rzeczy, które w mieście się dzieją, które powodują, że pewne inwestycje ruszają, to my nie popieramy tych inwestycji, bo lubimy pana prezydenta Jaśkowiaka albo go nie lubimy, tylko popieramy je dlatego, że one są dobre, konieczne, niezbędne. To są rzeczy, które są przesłanką do takich, a nie innych decyzji w Radzie Miasta. Do tej pory to też nie było tak, że prezydent przychodził do nas z pomysłem, a my wszyscy mówiliśmy hurra, tak, zgadzamy się. Te rozmowy do tej pory również były bardzo ciężkie. Tam było również dużo konfliktów.
To jak będą teraz wyglądały te relacje prezydent z Koalicji Obywatelskiej kontra radni z Koalicji Obywatelskiej? Wszyscy już zapomnieli o Mariuszu Wiśniewskim?
Nie, no myślę, że o Mariuszu Wiśniewskim jest trudno zapomnieć.
Ale czy on taki, pani radnej, był łagodny?
Bo pytanie, czy oni koniecznie chcą iść na zwarcie. Myślę, że są tacy, którzy chcą iść na zwarcie, ale to też w sumie redaktor Kundzewicz powiedział, że przed chwilą, że tak naprawdę no, to nie jest monolit i jeżeli chodzi o Koalicję Obywatelską i są, będą tacy, którzy będą się powiedzmy bardziej dąsać, a będą tacy, którzy przejdą wokół tego obojętnie, dlatego z punktu widzenia Mariusza Wiśniewskiego to wszystko zależy, jak on, tak powiem, planuje spożytkować te 3 lata najbliższe.
To musi pewnie jakąś pracę też znaleźć, no bo on teraz został.
Myślę, że on akurat z tym sobie poradzi i to nie chodzi o gdzieś tam o to, że nie wiem, będzie rozsyłał CV czy coś takiego, ale to już zostawmy to, bo to jest.
Tylko można mieć taką pracę, gdzie się jest mocno widocznym, czyli spotyka się nadal z mieszkańcami, a można mieć też taką pracę, że nikt nie będzie o tej pracy wiedział,
myślę,
i ona nie będzie pomagała
już
w tym życiu politycznym.
To jest wtórne tak naprawdę. Ja sobie też wyobrażam scenariusz, w którym Mariusz Wiśniewski zostaje szefem tutaj miejskich struktur Koalicji Obywatelskiej i to pewnie, myślę, że to na pewno w pewien sposób by pomagało i być może ustawiałoby go w roli recenzenta Jacka Jaśkowiaka.
Witold Kundzewicz, Poznań.
Ten wątek mi się wydaje bardzo interesujący, co Mariusz Wiśniewski oczywiście ma robić przez te 3 lata, ta też zawodowo. To naprawdę nie jest taka łatwa rzecz. On został zwolniony
11 lat
z bardzo wysokiego konia, można powiedzieć, spadł. Na pewno nie pójdzie do biznesu, jeżeli myśli o karierze politycznej, ale jakby sam deklaruje. I to jest też dużo uczciwsze niż postawa Marcina Gołka. Wiśniewski mówi, jestem gotowy, aby być prezydentem. Daje do zrozumienia, że bierze to pod uwagę. Tak? To jest dużo czytelniejsze niż zarzekanie się, że to jest absolutnie teraz nie temat. Więc powinien znaleźć jakąś pracę. Na pewno podmioty podległe pod miasto nie wyciągną do niego ręki, nic mu nie zaproponują, no bo z pewnością to jakby...
To też z punktu widzenia Wiśniewskiego byłoby to dziwne, że nagle zostaje w jakiejś,
na pewnością,
przykład,
tak,
członkiem zarządu w jakiejś spółce.
Ale myślę, że, prezydent Wiśniewski nie myśli o zarządach spółek, no ale po prostu trzeba mieć jakiś punkt zaczepienia do samorządu. Naprawdę nie jest łatwa rzecz. Pamiętajmy, że już tutaj na tak zwanym poza antenium sobie o tym opowiedzieliśmy, że on zrzekł się mandatu radnego, tak? On miał, otrzymał ten mandat decyzją mieszkańców, wygrał, tak, ten mandat, no i zrzekł się, aby pracować w urzędzie, więc jakby to się, nie można tego odwrócić, więc nie jest to zadanie łatwe i po ludzku mu współczuję tej sytuacji. To naprawdę nie jest przyjemne stracić pracę w takich okolicznościach.
Jeszcze wracając do kwestii ewentualnej pracy gdzieś tam w strukturach miejskich, to Jacek Jaśkowiak też powiedział wyraźnie podczas tej konferencji czwartkowej, kiedy ogłosił już oficjalnie, że Mariusz Wiśniewski został odwołany, że miejsca dla niego w miejskich strukturach nie ma, że on sobie nie wyobraża dalszej współpracy, więc w tym momencie, no tak naprawdę, no mamy jeszcze ewentualnie wybory już parlamentarne, które są...
To też
tak
półtora roku mniej więcej.
Półtora roku, ale być może to też jest jakiś plan na to, żeby wystartować w tych wyborach, zostać posłem i jako poseł z Poznania po prostu gdzieś tam też recenzować Jacka Jaśkiewicza, no bo ja raczej nie widzę innej możliwości, jeżeli to paliwo ma się przez 3 lata nie wyczerpać, niż bycie w opozycji do Jacka Jaśkiewicza, no bo jeżeli tak się nie stanie, no to za 3 lata już nie będziemy pamiętać, kim jest Mariusz Wiśniewski.
W środę w naszym studiu był Przemysław Plewiński, radny Polski 2050. 2 lata temu kandydat Polski 2050 na prezydenta Poznania. Niewiele mu wtedy zabrakło, żeby wejść do drugiej tury. Spytałem Przemysława Plewińskiego, czy zamierza startować za 3 lata.
Na ten moment, tak jak zawsze powtarzam, przez 3 lata dużo może się zmienić, ale na ten moment cały czas mówię, że tak.
I z Polski 2050 to jest partia, która może być dobrym szyldem do startu w wyborach prezydenckich w Poznaniu?
Ja cały czas liczę, że jeżeli będziemy mieli nową przewodniczącą i zajdą zmiany, znowu się określimy, to jak najbardziej będzie to dobry szyld.
I to jest taki szyld, który może spowodować, że pan będzie się liczył w tym wyścigu?
Ja zakładam też jeszcze jedną rzecz, że przez te parę lat bycia radnym miasta Poznania, angażując się, będąc aktywnym radnym, będę dla mieszkańców na tyle rozpoznawalny, że już ten szyld nie będzie miał aż tak dużego znaczenia.
Czyli bardziej własny komitet niż komitet partyjny?
Nie, no komitet jak najbardziej jest wsparciem partyjnym, ale uważam, że jakby dla samych mieszkańców nie będzie to aż tak istotne, będą chcieli oddać głos na Przemysława Plewińskiego.
Kto będzie największym pana, jeśli pan będzie startował konkurentem w tych wyborach? Kogo pan się najbardziej boi? Bo Jacek Jaśkiewicz startować nie będzie mógł.
No już raz miał nie startować.
Ale przepisy teraz są, ustawa jest jaka jest.
Tak, no realnie oczywiście w Poznaniu zawsze największym konkurentem jest konkurent wyznaczony przez Koalicję Obywatelską.
To trudniej byłoby pokonać Marcina Gołka czy Mariusza Wiśniewskiego?
To myślę, że Mariusza Wiśniewskiego zdecydowanie.
Czyli dla pana przybyłby Marcin Gołek?
Tak też uważamy na ten moment.
A jak pan ocenia szansę, że Marcin Gołek zostanie kandydatem KO?
No to jest pytanie o zbliżającą się datę 8 marca, czyli wybory wewnątrz Koalicji Obywatelskiej. My się śmialiśmy, że zakładamy, że to będą krwawe wybory. Okazało się, że nasze teraz były takie bardziej atrakcyjne niż to, czego się spodziewaliśmy, ale no będziemy widzieć realnie, jak Koalicja Obywatelska się podzieli i to da nam dużo odpowiedzi na temat przyszłości Koalicji Obywatelskiej w Poznaniu.
Słyszeliśmy, że Przemysław Plewiński wolałby, żeby Koalicja Obywatelska postawiła na Marcina Gołka.
Bo miałby łatwiej do zwycięstwa. Znaczy się, no...
A Przemysław Plewiński w tym wyścigu jako polityk Polski 2050 jeszcze się może liczyć? Czy on powinien też zmienić barwy?
On by się mógł liczyć pod warunkiem, że jego ugrupowanie dotrwa do wyborów samorządowych, a na razie to...
No nie wiemy, czy ono do końca stycznia
nie wiemy, dotrwa. Czy ono dotrwa do końca stycznia, a przypominam, że został tydzień. A co dopiero przez najbliższe 3 lata, ale już mówiąc poważnie, to prawdopodobnie Plewiński wystartuje, tylko pytanie, kto go poprze. Może być tak, że będzie tak, że na gruzach Polski 2050 powstanie jakieś ugrupowanie, które poprze Plewińskiego. Być może nawet Lewica tam się dołączy, bo przecież ten sojusz on już był możliwy przed wyborami w 2024 roku, tylko no, tam się nie dogadano się tak. I wyszło jak wyszło. A
Polska
potem
2050
tego...
była tak pewna wtedy, że tak. Będzie miała dużo mandatów, a skończyło się jak się
I
skończyło.
I tak bardzo tego żałowano, że się nie dogadano, że nawet stworzono wspólny klub teraz, żeby gdzieś tam wzajemnie swoje gdzieś tam rany wylizać.
Przemysław Plewiński w wyścigu. On buduje dobrze swoją markę, rozpoznawalność wśród mieszkańców.
Rozpoznawalny jest bardzo i kojarzy się całkiem dobrze. Z kim nie rozmawiam, to tak, no tutaj może ma to sens. Ale ma złą banderę. No, z tą banderą, z flagą w Poznaniu za dużo się nie zdziała. Jeśli się policzy realne szable, no to jeszcze nie było wyborów, w których by jego środowisko coś sensownego zdobyło. Także na razie to jest taka akademicka dyskusja i raczej nie jest to kandydat, który może zagrozić w wyborach. Ale 3 lata to dużo czasu i też trendy jakieś są tak, w tej polityce. Te wielkie dwie siły w Polsce też ulegają jakimś erozjom, także oczywiście wszystko jest w grze.
To jeszcze oddajmy głos Prawu i Sprawiedliwości trochę pod innym kątem, bo przewodniczący Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości Zbigniew Czerwiński jest także przewodniczącym Komisji Rewizyjnej. Ta Komisja Rewizyjna ustaliła właśnie plan pracy na ten rok i radni chcą bardziej patrzeć na ręce urzędników. Posłuchajmy Zbigniewa Czerwińskiego.
Już ustaliliśmy coś takiego na posiedzeniu komisji, że badając pracę poszczególnych wydziałów, będziemy zwracali uwagę na tak zwane ryzyka korupcyjne. Tak było przy badaniu w grudniu Wydziału Działalności Gospodarczej, który zajmuje się udzielaniem koncesji na sprzedaż alkoholu. Ponieważ to chodzi o to, żeby wytypować w mieście te stanowiska urzędnicze, te decyzje, które mogą być pod presją korupcyjną.
I co z taką wiedzą państwo chcecie zrobić później? Jakby,
i chodzi o to, że wtedy te obszary będziemy poddawać szczególnemu nadzorowi.
Czyli bardziej patrzeć na ręce tym urzędnikom, tak, którzy są narażeni na korupcję.
Nie zaskoczyło mnie to, że te działania korupcyjne wystąpiły w Zarządzie Dróg Miejskich, ponieważ podczas solidnej kontroli wszystkich wydanych decyzji w ciągu 2 lat przez Wydział Urbanistyki i Architektury, jakby stwierdziliśmy, że 2 agendy spoza tego wydziału mają ogromny wpływ na tempo pracy. Jeden to jest Zarząd Dróg Miejskich, a drugi to jest Miejski Konserwator Zabytków.
Panowie, na koniec tego wątku, czy ta sprawa odwołania zastępcy prezydenta Mariusza Wiśniewskiego jest zrozumiała dla ludzi z innych miast, bo z jednej strony pojawia się wątek korupcji, z drugiej strony mamy to samo środowisko polityczne, czyli Koalicję Obywatelską. My w Poznaniu mniej więcej wiemy, o co chodzi, że to nie jest jednolite środowisko, ale jeśli idzie taki przekaz w Polskę, ktoś w Warszawie, w Krakowie, w Łodzi przeczyta, no to czy on rozumie, o co tam chodzi wewnętrznie?
Wydaje mi się, że bardzo mało osób będzie tym zainteresowanych. To jest jednak wewnętrzna sprawa, która dotyczy zastępcy prezydenta, nawet nie prezydenta. Zmiany na szczeblu prezydentów rzadko kiedy do innych miast przenoszą się jakimiś emocjami, więc nie sądzę, aby to wniosło się...
To jest typowo lokalna, poznańska, nawet nie
ważna
wiem,
dla nas,
sprawa.
Bardzo ważna dla nas, bo te rzeczy się zapamięta, ale myślę, że nas dla tutaj sytuacji w Polsce czy w innych miastach to co najwyżej drobna ciekawostka.
Polskę pójdzie ten wątek korupcyjny, takie powiązanie Wiśniewski, korupcja w ZDM-ie, brak nadzoru, coś nie tak?
Nie czuję tego, ponieważ każdy, kto streści to w dłużej niż w jednym akapicie, to wyraźnie wskaże, że ta korupcja oczywiście była, jest naganna, nikt tego nie kwestionuje, ale jednak 3 szczeble niżej był ostatni ślad jakichś nadużyć, tak? Od tego, kto poniósł tutaj jakąś konsekwencję. Także nie czuję, aby to nam miało nas wepchnąć w objęcia takiego wizerunku miasto korupcji, w którym takie rzeczy się dzieją. Nie, zupełnie tego nie czuję. I też dla mnie te argumenty prezydenta Jaśkowiaka, że no, w ZOTO dopuszczałem, bo tam chodziło o 50 tysięcy, a tutaj chodzi o 500, to już nie dopuszczam. No chwila,
gdzie
no.
Jest granica, tak?
Nie ma takiej granicy. No każda korupcja jest
drugi
zła. Tak, tak. No, to dokładnie. To jest zupełnie niezrozumiała dla mnie narracja.
Ale to też, ja też zapamiętam na długo reakcję reportera Gazety Wyborczej na to stwierdzenie. No cóż, była ona znamienna.
A to znaczy, bo ja nie,
to znaczy,
nie wiem, o co chodzi.
W momencie, w którym pan prezydent Jaśkowiak to powiedział, to w tym momencie no po prostu wybuchł śmiechem. A. I to tak wybuchł takim śmiechem spazmatycznym. Takim.
Bo kiedy powiedział to o ZOO, tak?
Że tak, w ZOO to, kiedy powiedział to o ZOO i tam jeszcze
bo tak, bo prezydent
powiedział,
mówił, że tam pani dyrektor jakiś pokarm i karmiła pokarmem swoje szopy.
Tak, wynosiła pokarm dla lwów i karmiła nim swoje szopy i kogo to obchodzi.
Czy to jest dobre, a jak pracownicy znaczy, temu ma pieniądze, to złe.
Boże, prezydent Poznania nie powiedział, nie, że to jest dobre. On tylko powiedział, że skala jest inna i że ze względu, że jego najbardziej zszokowała właśnie ta skala, bo pod względem skali to jest największa afera korupcyjna. No ale właśnie, czy to jest dobre rozegranie tylko pola? Że
sam prezydent mówi, że największa afera korupcyjna to pod jego rządami. No to też pytanie, jak to o nim świadczy.
No właśnie, a poza tym ja mam wrażenie, że tak trochę się zachowywał prezydent Poznania w całej tej sprawie, jakby przez te 11 lat żadnych zarzutów korupcyjnych, żadnej korupcji nie było, co jest nieprawdą, bo przecież chociażby wspomniany tutaj Wydział Działalności Gospodarczej tutaj przez Zbigniewa Czerwińskiego tutaj jak słuchaliśmy.
Zezwolenia na alkohol.
Zezwolenia na alkohol, to przecież tam też szły łapówki pewnie niemałe, przynajmniej tak twierdzą śledczy, bo jeszcze nikt żadnego wyroku nie usłyszał. I co? I będziemy teraz twierdzili, że jak coś jest korupcją 50 do 100 tysięcy, to jeszcze okej, a jak coś jest powyżej 100 tysięcy, to wtedy trzeba odwołać zastępcę.
Panowie, jednym zdaniem streścili komuś z innego miasta, kto pyta, co tam się u was w tym Poznaniu dzieje, to jak to wytłumaczyć w jednym zdaniu?
W jednym zdaniu to jest walka polityczna przed następnymi wyborami samorządowymi.
Ja nie chcę podsumować, ale chcę zapytać, czy Poznań na tym traci, czy zyskuje? I pewnie dla Poznania jest to neutralny ruch. To znaczy, no niestety nie ma ludzi, niestety niezastąpionych. Oczywiście zależy, kto będzie stawiony na to miejsce, to jest inna rzecz, ale prawdopodobnie będzie kontynuacja jakby tych działań, które Mariusz Wiśniewski prowadził, rozpoczął. I dla Poznania jest to neutralne. Natomiast zapamiętamy to na pewno i myślę, że w przypadku wyborów obciąży to nie tego, kogo miało obciążyć, czyli to Marcin Gołek prawdopodobnie musi sobie odliczyć jakieś drobne punkty w związku z tą akcją. Nawet jeżeli zdarzy się tak, że Wiśniewski nie wystartuje, to poparcie Marcina Gołka, pamiętając, że prawie na pewno za czymś takim musiał stać, no jednak dla mnie jest obciążenie.
Z drugiej strony, jeśli dojdzie do tych wyborów i tak się wydarzy, że w tej drugiej turze będzie Marcin Gołek i kandydat Prawa i Sprawiedliwości, to nie jest tak, że poznaniacy powiedzą, no dobra, ten Gołek... No nie, już niech będzie.
Pewnie
mniejsze
tak może
zło.
Być, ale też pamiętajmy, że Mariusz Wiśniewski, oczywiście to jest koalicja, ale z takimi lekkimi korzeniami, powiedzmy z tego prawego skrzydła, tak to delikatnie nazwijmy. Jeżeli komuś te 0,5% można urwać, to jest właśnie, no powiedzmy, no to są inaczej.
Chociaż już mówiliśmy 3 lata, to jest mnóstwo czasu i pytanie też, co się wydarzy w polityce krajowej, bo może się przecież rząd już do tego czasu zmienić i też na tym takim, w cudzysłowie, antypisie może będzie łatwiej Marcinowi Gołkowi.
Tak, ale z drugiej strony może w końcu, no bo jeżeli chodzi o wybory samorządowe, one się rządzą trochę innymi prawami niż wybory ogólnokrajowe i często dochodzi do egzotycznych koalicji. Tak jak na przykład mówiłem, że tutaj Polska 2050 chciała z Lewicą tutaj jakąś koalicję stworzyć.
Nawet klub mają Lewica, mają wspólny, Polska 2050, tak to nazwa jest klub. Skomplikowana.
Tak i trzeba sobie powiedzieć wyraźnie, że bez jakichś szerszych koalicji czy to z Koalicją Obywatelską, czy bez, mówiąc o różnych ugrupowaniach, no to tutaj nie ma co myśleć o jakimś tam zawojowaniu sceny lokalnej politycznej.
Coś przynajmniej w życiu politycznym Poznania się dzieje, bo zazwyczaj było trochę nudno. Zmieniamy temat. 15:40.
To był tydzień w Wielkopolsce.
Doradca prezydenta Rosji jako potencjalny cel ataku wskazał Poznań. W mediach głośno i było w tym tygodniu wypowiedzi Siergieja Karaganowa, jeden z głównych ideologów Moskwy, odpowiadał na pytanie, które kraje mogłyby być celem ataku nuklearnego ze strony Rosji, a co dokładnie powiedział o tym w relacji Krzysztofa Polasika.
Pisałem o tym już kilkakrotnie, że gdyby uderzyć w Poznań, Amerykanie by nie odpowiedzieli. Ale mam nadzieję, że Polacy stają się rozsądniejsi. Rozumieją, że igrają z ogniem, próbują się wycofać z linii frontu tego konfliktu. Ja celowałbym w Niemcy i Wielką Brytanię.
Te pogróżki oparte są na takim starym dylemacie strategicznym, który jeszcze od czasów de Gaulle'a jest podnoszony również wśród europejskich ekspertów.
Tłumaczy historyk i publicysta Marek Budzisz.
Iż Amerykanie nie zaryzykują globalnego starcia jądrowego w odpowiedzi na zniszczenie jakiegoś miasta w państwie sojuszniczym. Tego oczywiście nikt nie wie.
Rzeczywiście słowa poniosły się szerokim echem. Nie tyle, co zostało w nich powiedziane, że Poznań byłby tym celem, mówił gdzieś bardziej tutaj o Niemczech.
Komentuje wojewoda wielkopolska Agata Sobczyk.
Nie, aczkolwiek wspomniał o Poznaniu w zakresie sytuacji różnych scenariuszów i ich jest mnóstwo i różne osoby różne scenariusze rozkładają, ale różne też są prawdopodobieństwa wystąpienia takiego zdarzenia.
Ekspert od rosyjskiej polityki wskazuje przede wszystkim na kontekst wojny na Ukrainie.
Cel tego rodzaju wypowiedzi ma wymiar przede wszystkim polityczny. Tu chodzi o pokazanie własnej determinacji, a w związku z tym przesądzenie, iż warunki ewentualnego porozumienia pokojowego będą odpowiadały rosyjskim oczekiwaniom. To nie jest zapowiedź uderzenia, ani to nie jest przygotowanie do uderzenia. Tu jesteśmy bardzo daleko jeszcze od tego rodzaju scenariusza.
Zdaniem prezydenta Poznania Jacka Jaśkowiaka to, że w mieście stacjonują amerykańskie wojska, tak naprawdę podnosi bezpieczeństwo.
Te systemy, które potem mają służyć ewentualnemu zestrzeliwaniu pocisków wrogich, one są wtedy właśnie w takich miejscach lokowane. Co więcej, musimy mieć na względzie również odległość. Znacznie trudniejszą sytuację ma na przykład Gdańsk, który jest znacznie bliżej Królestwa.
Samorządowiec podkreśla, że takie wypowiedzi tylko motywują go do inwestowania w ochronę ludności i obronę cywilną.
Ale oczywiście do tego najistotniejsze jest przyłożenie odpowiedniej skali możliwości wystąpienia czegoś takiego, co oczywiście nie umniejsza naszego zaangażowania, naszej gotowości, całej infrastruktury, która jest budowana, wzmacniana, tak żebyśmy rzeczywiście naszą odporność codziennie mogli jeszcze bardziej podnosić.
Czy warto, panowie, zwracać uwagę na takie wypowiedzi doradcy Putina, czy to powinniśmy przemilczeć, pośmiać się i zapomnieć?
Że ostrzela Poznań tutaj...
Nie ostrzela, to chciał nas pewnie trochę postraszyć, ale no...
Ale jeżeli miałby do tego użyć broni atomowej, to kamień na kamieniu by nie został, więc co za różnica.
W poniedziałek rozmawiałem tutaj z politykami wielkopolskimi. Jeden z polityków pytany, co powinniśmy zrobić, powiedział, że powinniśmy sami kupić broń atomową.
Dobry plan. Tak, ale najpierw może wybudujmy w końcu elektrownię atomową, którą budujemy już ponad 30 lat, a wtedy może zaczniemy się zastanawiać nad bronią atomową.
Witold Kundzewicz, Poznań.
Broń atomową ciężko kupić, na Allegro chyba jej nie ma jeszcze.
Do paczkomatu.
Te paczkomaty też chyba nie dostarczają. No, nasze redakcje też te informacje podały, więc pytanie, czy powinniśmy o tym mówić. My uznaliśmy, że tak. Chociaż i też dla precyzji ta konstrukcja wypowiedzi jest taka... On powiedział, że on tylko pisał, że gdyby w Poznaniu coś się zdarzyło, to Amerykanie nie zareagują. Natomiast on typuje Niemcy i Wielką Brytanię, czyli nie do końca on wskazał, ale no oczywiście czujemy to, o co chodzi, tak, że wskazał, że pokazał, że gdyby to był Poznań, to by nikt nie reagował. Natomiast uważam, że nie należy się tym przejmować. To jest czysta propaganda, sianie paniki. Za to mu płacą. To jest jego rola, a nie to jego rolą nie jest podszeptywanie Putinowi, co zrobić. Wydaje mi się, że konflikt nuklearny jest nierealny. To jest ta granica, która nie zostanie przekroczona i po prostu głęboko w to wierzę. Zresztą ciekawe słowa w tym materiale. Jacek Jaśkowiak mówi, że jesteśmy w dużo lepszej pozycji niż Gdańsk. No, my mamy chyba 300 kilometrów do obwodu kaliningradzkiego. Iskander to mniej więcej 5-6 minut pokonuje, także to jest bardzo, bardzo niewielka różnica, czy to ta rakieta będzie leciała 3 minuty czy 5 minut. To jest za mało, żeby podjąć jakąś realną
reakcję. A udało się Rosjanom nas zastraszyć? Te reakcje, jakie są komentatorów.
Myślę, że to trzeba oceniać jako sumę zdarzeń. Tak? No sama taka jedna wypowiedź za wiele nie zmienia, ale mieliśmy podpalenia marewilskie, mieliśmy różne inne działania, no i jeszcze takie sianie paniki. No myślę, że jakiś efekt może być tutaj uzyskany. Tak? Ludzie mogą się tego przestraszyć. Pewnie trochę ma też na sumieniu, bo tą informację podaliśmy. Wszyscy tak uznaliśmy, że jest na tyle istotne, ciekawe dla poznaniaków, że warto to podać. Ale tak jak mówię, pomijając, że on jakby nie wskazał precyzyjnie, że on by typował Poznań, tylko zasugerował, że gdyby to był Poznań, to by i tak nikt nie zareagował. Uważam, że nie należy się tym przejmować. To jest tylko bicie piany po to, żeby nas tutaj rozbić, pokłócić i oczywiście zastraszyć, bo to będzie wtedy lepszy sąsiad.
Być może stwierdził, że po prostu Poznań jest na tyle prowincjonalnym miastem, mimo że my tak oczywiście nie uważamy, ale z jego perspektywy, że z naszej perspektywy to tak jakby powiedział, że jakby ktoś ostrzelał Kim Dolny na przykład, nie? No to
chociaż mamy tutaj wojska amerykańskie.
Tak, ja myślę, że on jednak do tego pił, że tutaj jest baza, znaczy dowództwo NATO stacjonuje, Amerykanie są u nas.
Niedaleko nas, tam Pukowskiej.
Także to wszystko, to jest jakaś narracja, ale zupełnie szczerze. Znaczy, ja uważam, że podkreślam, że ryzyko atomowe w Polsce nie istnieje, jest pomijalne, nie istnieje, ale gdyby nawet miało do tego dojść, obawiam się, że uważam, że obecność amerykańskich żołnierzy u nas to jest właśnie nasza rękojmia, ponieważ nawet jeżeli oni chcieliby zrobić jakiegoś straszaka, którego i tak uważam, że nie wydarzy się, to by nie podnieśli rękę na Amerykanów, bo wiedzą, że z tym graczem się nie igra i nie należy w ogóle ruszać takich tematów, bo reakcja Stanów Zjednoczonych będzie inna, jeżeli ucierpi dowództwo amerykańskiego wojska, a inna, no jeżeli będą inne zdarzenia.
Zwłaszcza pod rządami Trumpa, który jest bardziej zdecydowany do używania siłę niż gdyby to był prezydent partii demokratów, wywodzący się z demokratów. Więc pytanie też otwarte, po co takie straszaki stosować w momencie właśnie w sumie, może to właśnie ma sens, no bo przecież teraz trwają negocjacje, jeżeli chodzi o rozmowy pokojowe, jeżeli chodzi o Ukrainę. I może też chodzi o to, żeby właśnie swoją pozycję negocjacyjną Rosja jakoś chce wzmocnić, żeby jak najwięcej tutaj z tej wojny wyciągnąć dla siebie i właśnie po to właśnie wyciągnąć, żeby no, nie być stratnym, no bo to przecież ciężkie pieniądze kosztowało.
Zostawmy ten temat. Krótko jeszcze jeden poruszymy dzisiaj.
To był Tydzień w Wielkopolsce.
Bo jutro 34. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W tym roku WOŚP gra dla gastroenterologii dziecięcej. W poniedziałek naszymi gośćmi w studiu byli Bartłomiej Bancerz z Wielkopolskiego Centrum Pediatrii oraz Jan Nowak ze Szpitala Klinicznego w Poznaniu. Posłuchajmy fragmentu rozmowy.
Endoskopy, podobnie tak jak i samochody, każdy sprzęt codziennego użytku, tak zdarzają się. Tam jest związka światłowodowa, przetwornik obrazu. Oczywiście, jak wiemy, czy w przypadku telefonów, czy w przypadku aparatów, te możliwości rozdzielczości obrazu co chwilę się poprawiają. Natomiast w ramach pracowni endoskopowej równie ważne poza endoskopem jest wieża endoskopowa i to ona jako posiadająca przetwornik obrazu, często ona jest przestarzała, a tak naprawdę stanowi główny koszt zakupu całego zestawu endoskopowego.
Rzeczywiście tego sprzętu jest coraz więcej i dzięki zakupom z WOŚP-u, też tym wcześniejszym, i dzięki zakupom ministerialnym, ale te zakupy cały czas są realizowane i się nie kończą, ponieważ potrzeby są ogromne. I to właśnie dotyczy nie tylko endoskopów, choć tu na pewno też te potrzeby są i ten sprzęt się ciągle zużywa, ale także motoryki, czyli tych badań tego, w jaki sposób przewód pokarmowy funkcjonuje, jak się kurczy, co gdzie przesuwa.
Krzysztof Polasik pytał lekarza o endoskopy. Widać ten sprzęt Wielkiej Orkiestry w szpitalach?
Ja na szczęście ostatnimi czasy rzadko bywamy w szpitalach, ale jak jeszcze byłem dzieckiem, to pamiętam, że chociażby w szpitalu przy ulicy Szpitalnej, to tam na każdym kroku był sprzęt z serduszkiem. Ja podejrzewam, że nic się nie zmieniło od tamtego czasu.
Chociaż ten sprzęt już pewnie trzeba było wymienić, bo od tego czasu, nie mówię, że no właśnie pan redaktor był dawno w tym szpitalu, ale... Znaczy, ale właśnie sprzęt się starzeje.
Tak, to jest ten paradoks, o którym przecież sam Jurek Owsiak mówi, że 20-30 lat temu zbierali na sprzęt i wstawili, został wstawiony nowy sprzęt do szpitali, głównie dziecięcych, ale nie tylko. A teraz Wielka Orkiestra gra i zbiera głównie na to, żeby ten sprzęt wymieniać. Czyli okazuje się, że przez ponad 30 lat nie byliśmy w stanie na tyle zreformować systemu służby zdrowia, który przeżywał dziesiątki reform, ale jak widać, one nie przyniosły większego rezultatu.
Aż tyle jest?
Jeżeli kupują. No tak, ale nie w takich ilościach. Ale jeżeli tak naprawdę zewnętrzny podmiot, zdaje się stowarzyszenie, musi tak naprawdę działać i zbierać pieniądze na to, żeby wymieniać sprzęt, który wcześniej dotowało tam ileś lat temu, się kupiło ileś tam lat temu, no to coś jest nie tak. Bo też, tak jak już wspomniałem, kiedyś właśnie Jurek Owsiak mówił, że oni myśleli, że jak ten sprzęt po prostu zostanie wstawiony, no to później już w miarę powiedzmy upływu czasu i rozwoju gospodarczego jako takiego nie będzie potrzeby, żeby tyle na ten sprzęt zbierać, a tymczasem Wielka Orkiestra z jednej strony jest bardzo takim dziełem potrzebnym, bo mobilizującym i jednoczącym mimo całego hejtu, jaki tam się nasila od kilku lat, ale z drugiej strony potrzebnym dlatego, że łata luki państwa i to już jest niepokojące.
Witold Kuncewicz, Poznań?
Nie mam, nie myślę tak o tym. Wykonaliśmy przede wszystkim skok cywilizacyjny jako Polska przez te lata od powstania orkiestry i nasza służba zdrowia też jest w innym punkcie niż wtedy, ale ten komponent związany z datkami, no bo to jest komponent dobrowolny, tak? Ludzie zrzucają się na sprzęt, jest zawsze dobry i ciągle zauważalny. Tak jak pan redaktor, ja nie mam za dużo na szczęście wspólnego z służbą zdrowia, bardzo rzadko jestem w takich przybytkach, więc tych serduszek nie mam okazji widzi, ale śledzę sprawozdania, śledzę listę zakupów, śledzę kwoty, jakie są wydawane na sprzęt i jakby w tych kwotach to widać, i że ten sprzęt jest cały czas kupowany. No, sprzęt się starzeje, wszystko musi być wymieniane, ale też nie jestem pewien, czy ta zastępowalność to jest jakiś priorytet orkiestry. Może się zdarzyć tak, że te programy się jakoś zaczynają zazębiać po latach. Tyle finałów było, no trudno, żeby to się nie zdarzyło, ale chyba to nie jest taka misja, żeby teraz koniecznie odkupić to, czy na nowo kupić to, co 20 lat temu na przykład kupi.
Jutro będą tłumy, ta formuła jest nadal atrakcyjna. Czy to się jednak już zmieniło i imprezy plenerowe mają mniejsze znaczenie, bardziej liczą się licytacje, aukcje internetowe?
To jest niebywałe, bo ta impreza nie miała prawa się udać. Nie ma prawa się udać w największym rus styczniowy wyciągać ludzi masowo z domów, a się od wielu lat udaje. To jest jakieś zaprzeczenie, tak? My rozmawialiśmy nawet chyba tu wspólnie o tym, o 11 listopada, że to taka data no, jesienna, taka niekoniecznie, to tak, czy potem imieniny ulicy, że to tak może już jesień, a teraz mamy mróz, jest po prostu bardzo zimno, a orkiestra robi imprezę outdoorową, na którą przychodzą tłumy ludzi. Jeżeli chodzi o zbiórki, to te zbiórki do puszek, wydaje mi się, nie są już aż tak dużą częścią wszystkich zbiórek, bo rozwinął się wspaniale marketing tej organizacji, płacąc w banku, kupując w sklepie, czy w Allegro, tak, już podaliśmy tą nazwę, no jakby wiele, wiele biznesów przekazuje jakieś fragmenty naszych zamówień, czy umożliwia i to jest wielka, wielka kula śnieżna i super, bo dzięki temu tych pieniędzy jest dużo, dużo więcej.
I Paweł na koniec? O formułę pytanie.
Jeżeli chodzi o formułę, no tak, ona się właśnie rozwinęła, ale też kiedyś usłyszałem takie zdanie, że paradoksalnie siłą Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy jest to, że ona jest raz do roku. No teraz faktycznie może to raz do roku, to jest trochę nadużycie, no bo tak naprawdę te zbiórki już się zaczynają, tak jak tutaj redaktor Kundzewicz powiedział, już się zaczynają znacznie wcześniej, czy to w sklepach, czy to w sieci. Ale właśnie to jest siłą, dlatego że inne organizacje, większość organizacji charytatywnych działa przez cały rok. I mimo działania przez cały rok nie są w stanie zgromadzić takich pieniędzy jak Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Że to właśnie magia tego jednego dnia bardzo działa na umysł właśnie do tego stopnia, że ludzie są nawet w stanie wyjść z domu, może nie tyle wyjść na ulicę, co wyjść właśnie, żeby ten finał świętować tłumnie i też tłumnie te datki przekazywać.
W Poznaniu finał na Międzynarodowych Targach Poznańskich. Radio Poznań także tam będzie nadawać programy na żywo, a Maciej Narożny będzie jednym z prowadzących na scenie głównej. W Poznaniu w hali, więc tak wcale nie zmarzniemy, jak ktoś tam przyjdzie.
Tak, ale chyba też będą, no trzeba dojść, dookoła różne rzeczy będą się działy. Ja osobiście zapraszam, uważam, to jest świetnie, aby dołączyć. Nawet jeżeli ktoś nie chce wyjść na miasto, bo jest na przykład kiepsko się czuje, jest zimno, to nie ucieknie od nas. Internet, wszystkie miejsca, gdzie można wesprzeć, warto to robić.
Bardzo dziękuję panowie za udział w dzisiejszym programie. Paweł Antuchowski, Głos Wielkopolski.
Dziękuję bardzo.
I Witold Kundzewicz, epoznań.pl. Za 4 minuty, godzina 16. Adam Michalkiewicz, Jarosław Pachczyński. Także dziękujemy.